Czego dzieci i młodzież szukają w sieci, co znajdują, jakie zagrożenia, jakie niebezpieczeństwa mogą na nich czyhać, ale także jakie korzyści. O tym dzisiaj rozmawiamy w programie Z rodziną mi do twarzy w studiu Radia Doksa. Pani Jolanta Dec, koordynator strzeleckiej grupy Profilaktyka Aty, w ramach której działa teatr po drugiej stronie. Jest z nami także pani Zofia Proczka-Śnieżek, psycholog z Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich, no i nasza młodzież Kasia, Aneta i Daria, które opowiadają nam o tym, jak to jest w sieci z perspektywy młodzieży. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym spektaklu, który zrobiliście z grupą PAD. Przykład chłopaka, który zakochał się, poznał dziewczynę, zakochał się, został zmanipulowany, doprowadziło to do popełnienia przestępstwa. Stąd pytanie, bo mówiliśmy o tym, że szuka się znajomości, szuka się kontaktów różnych, informacji, jakie potrzeby może zaspokoić gdzieś ta druga strona w sieci? Czego się jeszcze szuka?
No przede wszystkim zainteresowania. Przede wszystkim tego, żeby ktoś w końcu jakby mnie zauważył, żeby ktoś się o mnie troszczył. Czy niekoniecznie jest to w zastępstwie za to, czego nie dostajemy w domu, ale jakiś tam dodatkowy aspekt.
Tak, niejednokrotnie czujemy się, można powiedzieć, odrzuceni przez swoich rówieśników i szukamy takiego właśnie zrozumienia, żeby komuś się wygadać, żeby nam powiedział, że wcale nie jesteśmy tacy beznadziejni, jak nam się wydaje, lub też całkiem coś innego. Może mamy jakiś talent, z którym boimy się ujawnić, na przykład rysowanie czy pisanie różnych wierszy. I takiej osobie to pokazujemy. Nieważne, czy to są jakieś bzdury, czy nie bzdury, brzydkie, niebrzydkie, ale czekamy, żeby ta osoba po prostu nieznana nam, obca, powiedziała nam, jest dobrze, trzymaj i tak dalej, rób to, co lubisz, tak.
To jest też kwestia tej domniemanej anonimowości w internecie, bo w rzeczywistym świecie, kiedy spotykamy się ze znajomymi, czasem też jest nam ciężko się przełamać, opowiadać o tych swoich problemach, bo mamy taką świadomość, że mogą nas wyśmiać, mogą nas jakby nie podzielić naszego zdania, a w tym internecie jakby czujemy się anonimowi i jeżeli ktoś coś napisze w tym internecie, to na pewno nie przypiszą tego do mnie, więc mogę się wygadać, to też tak działa.
Nieraz jest właśnie też takie naparcie o moje koleżanki, wszystkie mają chłopaka, ja jestem taka brzydka, mnie nikt nie kocha. I w tym momencie też piszemy, może ktoś akurat komuś się spodobam, ktoś mnie jakoś dowartościowuje. I po prostu nam to ułatwia życie.
I co w takich sytuacjach, bo jeśli jest wtedy odrobina jakby szczęścia takiego, to wtedy można dostać jakieś takie dobre komunikaty albo kogoś poznać. Natomiast jakie jest ryzyko, że szukamy w sieci zaspokojenia takich właśnie potrzeb?
Tak myślę o tych potrzebach, o których powiedziały dziewczyny, że to jest tej przynależności, akceptacji, takiej bliskości. Dziewczyny mówiły też o takim samorozwoju, że albo coś wrzucają, żeby zobaczyć, jak na to zareagują inni, albo też szukają informacji, w sensie czytają, jak tutaj powiedziała Daria. Ale myślę też, że często po prostu chcemy odpocząć i oglądamy coś albo przewijamy, bo tak się relaksujemy, ale też pomyślałam o takiej formie realizowania takich rzeczy, których nie umiemy zrealizować właśnie w realu, trochę tworząc takie moje alter ego, tak, w sieci, czy poprzez różne gry, gdzie jest to możliwe, czy po prostu realizując jakieś rzeczy, których nie mamy odwagi, albo których nie akceptujemy u siebie, a tam w sieci jest to możliwe. Jeśli chodzi o ryzyko, no to myślę, że to różnie można tutaj rozpatrywać, bo może to być przyjęte bardzo fajnie właśnie, że znajdę tą drugą osobę, której mogę to opowiedzieć, albo że moje wiersze zostaną mile odebrane i ktoś podbuduje moje poczucie wartości, albo że zaleje mnie taka fala hejtu, że nie będę w stanie tego znieść i to spowoduje załamanie nerwowe, czy nie pamiętam, jak to określiłaś. Z tym
że siadła mu psychika,
psychika może siąść, tak? No więc tutaj to jest bardzo różnie. Więc trudno mi tutaj oszacować, na ile to jest tak, że za każdym razem właściwie spotkamy się z tym czy z tym.
Ja myślę, że jeszcze tutaj też takim argumentem jest, ponieważ dorośli też szukają bliskości i tu mi zawsze przychodzą takie przykłady do głowy, że szukają bliskości, szukają jakiejś drugiej osoby, akceptacji, takiego dowartościowania. No, jest też jakieś ryzyko oczywiście, a z drugiej strony pewnie każdy z nas ma gdzieś w swoim kręgu jakichś znajomych, którzy poznali się przez internet, pokochali, rzeczywiście są razem, żyją i tworzą fajne rodziny. I tak też bywa. Natomiast o tyle myślę sobie, jest różnica między światem dorosłych a światem nastolatków, że jednak chyba ta psychika jest inna, jest bardziej delikatna i chyba bardziej narażona na takie różne niepowodzenia. Bardziej trzeba uważać po prostu. Nie wiem, czy to tak jest.
Jeśli młode osoby szukają tego zaspokojenia w sieci, a to znaczy, że coś jest trudnego w tym realu, że tego nie mają, tak? I myślę, że to jest trudniejsze jakby, że chyba ludzie dorośli mniej szukają takich przyjaciół, częściej szukają już raczej miłości czy związku, a rzadziej angażują się w takie po prostu przyjaźnie, że ja chcę kogoś poznać, kto jest, nie wiem, z Olsztyna i z nim wymieniać jakieś rozmowy. Takie osoby na pewno też są, natomiast myślę, że tutaj to jest bardziej rozpowszechnione wśród młodzieży, że ja właśnie nawiązuję przyjaźnie, poznaję kogoś na Facebooku, który niby jest dla znajomych, ale też no, znam przypadki, że po prostu się jakoś zaczepia i się nawiązuje znajomość. Więc stąd myślę, może też wynikać ta różnica, że my troszkę jako dorośli realizujemy coś innego w tej sieci niż realizują młode osoby.
A kiedy tak zawieracie różne znajomości, czasami z odległych miejsc, miałyście okazję weryfikować to w rzeczywistości, spotykać się potem z tymi osobami? Na przykład świetnie wam się rozmawia w sieci, a potem się spotykacie i... No i co? Coś wtedy gra dalej, ta relacja się pogłębia, czy się okazuje, że to...
Szczerze powiem,
lepiej było się nie spotykać.
Mamy taką relację, ale przyznam szczerze, że jest to tylko czysto internetowa. Nie mam odwagi po prostu spotkać się z tą osobą twarzą w twarz, bo cały czas jednak mam to jakoś w głowie, że może to nie jest ta osoba, za którą ona się podaje, może lepiej nie wiedzieć. Jest dobrze tak, jak jest. Lepiej po prostu nie ryzykować.
Miałyście, Kasia, z Darią takie sytuacje, że gdzieś te znajomości z internetu przeszły, stały się realne?
Nie, ja nigdy nie nawiązywałam jakiejś na tyle poważnej relacji z kimś, kogo nie znałam wcześniej w internecie na to, do tego stopnia, żeby móc się z nim spotkać. Natomiast myślę, że bałabym się. Bałabym się tego, że to może być ktoś inny, albo że nawet jeżeli to okaże się ta osoba, która mi wysyłała, dajmy na to, zdjęcia, czy z którą pisałam faktycznie, to że będzie zupełnie inną osobą niż z którą sobie wyobrażałam. Bo no, w internecie każdy może pisać wszystko. A to, jaki jest naprawdę, to są dwie różne rzeczy. Zawsze może się tak zdarzyć.
To, co mówią dziewczyny, jest bardzo ważne, ale też myślę nie w kontekście obcej osoby, tylko w kontekście znajomej osoby, że jak rozmawiamy przez czata, to jesteśmy pozbawieni tego, jak ta osoba mówi, jak ona gestykuluje i właściwie wiele z tych komentarzy każda osoba tak, odczyta inaczej. I trochę żyjemy w takiej myśli, takim wyobrażeniu tego, jak on to mówi do mnie na przykład, tak, że on to pewnie z czułością wielką i się zakochujemy. Jeśli mówimy o jakichś takich romantycznych relacjach, zakochujemy się w kimś, kto może właśnie nie istnieć, nawet jeśli go znamy w szkole, ale po szkole rozmawiamy tylko na czacie, a nie w realu, to właśnie trochę kochamy nasze wyobrażenie tej osoby, a nie tą prawdziwą osobę.
Pani Jolanto, co pokazuje praca nad tymi spektaklami w tym temacie?
No przede wszystkim też troszeczkę uczy tych, którzy grają te spektakle, bo na początku, jak czytali scenariusz, to oni się wszyscy śmiali z niego. Później, jak zobaczyli reakcję młodych ludzi, tak to też troszeczkę inaczej do pewnych sytuacji podeszli. My jeszcze przy tym spektaklu przygotowaliśmy parę takich wpisów ze stron, które się zajmują właśnie zagrożeniami sieci. I były to relacje rodziców czy też młodych ludzi, których no tak ogólnie rzecz ujmując, spotkała krzywda w internecie. Zostali zhejtowani, przeżyli stalking i oni czytali to, patrzyli i się zaczęli zastanawiać, tak po prostu. I też może prościej im w tej chwili dzisiaj korzystać z tej sieci i zastanawiają się nad tym, z kim nawiązują te relacje i do czego te relacje mogą dążyć.
A czy te spektakle oglądali także dorośli?
Premierowy spektakl był przedstawiony nauczycielom, pedagogom, pracownikom pomocy społecznej i to oni byli takimi naszymi pierwszymi recenzentami. Wspólnie z paniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Szczelcach Opolskich pokusiliśmy się o komentarz do tego spektaklu i dopiero po tym było to pokazywane młodym ludziom i przedstawiane właśnie jeszcze dodatkowo problemy, jakie mogą być związane z korzystaniem z sieci.
Bo mówiliśmy tutaj dzisiaj o tym, że dobrze, żeby młodzi ludzie oglądali takie rzeczy, bo mogą jakby zobaczyć naocznie, co się dzieje i tak dalej. Bo kiedy tak słuchają, no to jednym uchem wpada, drugim wypada i gdzieś się to nie zatrzymuje. Zastanawiam się, jak dorośli reagują, bo wcale nie jestem taka pewna, że dorośli też tak nie działają. Także jednym, że o czymś rozmawiamy, natomiast póki się tego nie zobaczy, nie przeżyje, to też trochę tak chyba nie bardzo wiedzą, o czym mówimy.
Czy ja też myślę, że spektakl powoduje to, że człowiek się przynajmniej na chwilę skupi nad tym, co się dzieje na scenie. Bo co innego, jak przez 2 godziny stoi wykładowca i opowiada nam taką czystą teorię, tłumaczy, jakie są przepisy prawa, jakie występują zagrożenia, bardzo mądrymi słowami, próbuje nam wytłumaczyć, na co możemy liczyć i z czym się możemy spotkać, a inaczej to wygląda, kiedy dorośli usiądą, oglądają coś, co przedstawia młodzież, więc choćby z racji tego, że też nie za bardzo wypada przeszkadzać tym młodym ludziom, to też powoduje, że oni się skupiają na tym, co się dzieje.
Ale też pytam o to, czy spotykaliście się z takimi opiniami, że nie wiedzieliśmy, że to tak może wyglądać, prawda? Albo nie wiedzieliśmy, że tego typu zachowania mogą budzić takie i takie reakcje u młodych ludzi. Czy raczej nie? Czy raczej wiedzą?
Nie, nie spotkaliśmy się, aczkolwiek poproszono nas po tym właśnie pierwszym premierowym występie o to, żebyśmy przyszli do szkół, o to, żebyśmy myśmy byli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy, również z tym spektaklem w szkołach i gimnazjalnych, i w szkołach średnich, także myślę, że musiało to wzbudzić zainteresowanie, kiedy skoro nauczyciele, którzy oglądali ten spektakl, uznali, że nadałby się on do tego, żeby przedstawić to uczniom ich szkół.
Macie, dziewczyny, takie poczucie misji z tym spektaklem?
Misji, może?
No bo to jest kawał informacji i emocji do przekazania czasami ku przestrodze, no głównie ku przestrodze.
Może nie tak koniecznie misji, może nie wiem jak dla dziewczyn, ale dla mnie to jest tak, że żeby pokazać tym ludziom, że nawet jeżeli mają się śmiać z tego, bo niejednokrotnie wiemy, jaka jest młodzież, może się śmiać właśnie z takich różnych tych, ale mówię sobie, no dobra, pośmiejecie się, ale jednak gdzieś skupiliście swoją uwagę i wiecie, co robimy. Wiecie, o co chodziło i tutaj się pośmiejecie, a jak właśnie będziecie mieć jakieś takie, że coś takiego was spotka, to już będziecie bardziej ostateczniejsi. Może akurat sobie przypomnijcie ten spektakl, z którego akurat się śmialiście, znaczy nie żebyśmy zostali wyśmiani, czy coś w tym stylu, absolutnie. Tylko po prostu wiadomo, jak młodzież reaguje. No i mówię, tutaj sobie będziecie podśmiewywać, a tutaj jednak was to głęboko zastanowi.
A później rozmawiają, pytają was o różne rzeczy, gdzieś ten temat żyje dalej? Raczej nie.
Nie, raczej nie.
To przeżyją.
Spektakl jest, tak. Jeżeli spotkają coś takiego na swojej drodze, to oczywiście. Czasami też nam wspomną nas, jak gramy i coś takiego, może niejednokrotnie mamy jakieś spektakle, pytają się, o co tam dokładnie chodziło, to też im wytłumaczymy, żeby po prostu zrozumieli do końca.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o ten spektakl, to też później nie ma tej potrzeby rozmowy, ponieważ wszyscy zaczynają o tym myśleć. On jest naprawdę tak dosadny, tak daje się go wyczuć. Jest ten przekaz tak
prosty, ale uderza w człowieka, że no ja osobiście czytając to pierwszy raz, widząc to pierwszy raz, no nie miałam ochoty nawet o tym rozmawiać, bo tak jakoś to gdzieś we mnie uderzyło.
Ten spektakl może być bardzo ważny i dla młodzieży, i dla dorosłych, bo znowu dorośli utożsamiają się z rodzicami, tak, i poznają jakiś ważny problem czy zagrożenie dla swoich dzieci. Znowu z tej strony, myślę, mogą popatrzeć i mogą, może to ich ciekawić i mogą zdobyć ważne informacje. Ja też pracuję w młodzieżowym ośrodku w Leśnicy, więc wiem, że ten spektakl był u nas przedstawiany i dziewczyny są trudną widownią, ale były zaciekawione. Ja też później prowadziłam takie zajęcia z sextingu, bo dziewczyny nie mają akurat dostępu takiego swobodnego do internetu i do czatów czy tego typu komunikatorów. Natomiast mają ograniczony telefon i tutaj ten sexting na przykład może być bardziej większym zagrożeniem i wiem, jak reagowały, tak? No, co ja mówię, jest to wymagająca widownia, więc duży szacunek dla was. Ale na pewno im coś zostało, bo o tym wspominały. Jedna dziewczyna gdzieś tam pod tym wpływem sama zorientowała się, że była ofiarą właśnie cyberprzemocy i gdzieś tam to zostało później zgłoszone i uruchomione na policji. A później właśnie zainteresowały się tym sextingiem i tutaj były różne reakcje takie żywe na to, że właśnie to jest zagrożeniem i że to, co wysyłamy, zostaje w tej sieci i później możemy no, czuć się upokorzone, pokorzeni, że to gdzieś tam wypłynęło, miało być prywatne, a nie jest.
Czyli jest jakaś inspiracja, jest jakaś taka iskra, która motywuje do przemyśleń. Tu dziewczyny bardzo mocno to podkreślają, że jest to coś, co zapada w tych młodych ludzi i nawet jeśli się nie chce, to zmusza do myślenia. Mówiłyśmy też o tym, kiedy mówiłyście zwłaszcza nie o sobie, a o swoim młodszym rodzeństwie, że teraz rodzice gdzieś pilnują czasu. Jak to jest z tym czasem? Jest jakiś czas zdrowego siedzenia w internecie, czy to jest też wszystko kwestią umowną jakby, no i trzeba indywidualnie to do tego podchodzić?
No jest to bardzo indywidualne i indywidualnie trzeba podchodzić, natomiast jest gdzieś tam zalecenie, że godzina dziennie, półtorej, to jest taki standardowy czas. Natomiast jest o tyle problem z komputerem, że
dziewczyny przez grzeczność nie śmieją się głośno z tego
nie,
zalecenia.
Nie, ponieważ komputer właśnie jest też narzędziem pracy, tak? Jest narzędziem jakiegoś rozwoju. Tutaj prowadzisz bloga, tak? Książkowego. Więc trudno tutaj to rozgraniczyć, że to jest tylko na przykład nagranie, albo tylko na, nie wiem, portale społecznościowe. I stąd powstaje ta trudność, co na tym komputerze się dzieje, co robimy. No bo jeśli służy nam do pracy, piszemy wypracowanie, jest matura, no to wiadomo, że tych godzin spędzonych w internecie jest multum. Natomiast no dla dziecka ze szkoły podstawowej już to nie musi być multum i ta godzina powinna, myślę, wystarczyć na to, żeby ono sobie mogło pograć, czy ewentualnie przedłużyć na półtorej godziny, jeśli to będą gry edukacyjne, tak, bo będzie się uczył angielskiego, czy nie wiem, geografii, czy czegoś innego, że tutaj możemy tym zachęcać do takiego rozwoju. Dlatego komputer jest taką trudną do diagnozy, znaczy uzależnienie od komputera jest trudne, no bo sam komputer nie jest zły, tak? To nie jest jak narkotyk, że tutaj możemy jasno powiedzieć, że nigdy nie powinno się i to zawsze jest szkodliwe, tylko tutaj jest to po prostu narzędzie, które jest ważne, które jest potrzebne i które służy nam no, do bardzo różnych rzeczy, od pracy poprzez rozwój, poprzez rozrywkę do znajomości.
Może trudno w niektórych sytuacjach jakby takie wskazać wyraźne zachowania, które powinny zaniepokoić, ale ta wspomniana już cyberprzemoc i przykładowo młodsze dzieci, które oglądają treści przesiąknięte przemocą, no to chyba musi mieć to jakiś wpływ na ich zachowanie w rzeczywistości.
No, zbyt wczesna konfrontacja z różnymi treściami no, zawsze jest jakimś doświadczeniem trudnym, nie chcę powiedzieć traumatycznym, bo to jest za duże słowo i nieadekwatne tutaj, natomiast może prowadzić prowadzić do różnych przykrych doznań, tak? Do smutku, do strachu, do lęku. Może to później prowadzić do tego, że dziecko się boi, nie wiem, zostać samo w domu, pójść samo do szkoły, tak? Bo będzie wyobrażało sobie, że nie wiem, w szkole go pobiją, tak jak gdzieś tam ostatni filmik, gdzie się nagrywało przemoc wobec koleżanki. Więc może się później bać różnych rzeczy, które nie zdarzają się na szczęście często, ale się zdarzają, tak? Więc to trzeba wszystko gdzieś tam kontrolować i mieć wgląd po prostu w co dziecko ma, do czego ma dostęp. I tutaj oprócz tej cyberprzemocy są też te treści pornograficzne, które prowadzą do bardzo poważnych problemów w relacjach i później w rozpoczynaniu współżycia, które uczą zachowań, które nie mają miejsca w rzeczywistości albo nie powinny mieć miejsca w rzeczywistości. Uczą nierealnego wizerunku mężczyzny, kobiety, nierealnego wizerunku współżycia, które trwa tam, nie wiem, półtorej, dwie godziny, że wszyscy są zawsze gotowi, że w ten sposób wyglądają. I to jeśli z tego czerpią wiedzę osoby młode, to później to bardzo, bardzo wpływa na to, jak później tworzą te relacje, jakie to współżycie seksualne dla nich jest.
Wracając jeszcze na moment do tej przemocy, znane były przypadki swego czasu, kiedy dzieci po obejrzeniu różnych filmów, bajek, prawda, tak się utożsamiały z bohaterami, że na przykład był przypadek, że dziecko wyskoczyło przez okno, bo myślało, że będzie mógł latać tak jak bohater. Ale też pytam o to, bo takie chyba najprostsze symptomy, to też kiedy dzieci na przykład zaczynają być agresywne. Czy to też można jakby łączyć prosto, szukać przynajmniej przyczyny też w sieci?
Myślę, że tak, z tym, że dziecko jak jest agresywne, to ono może pokazywać różne sytuacje, które gdzieś się dzieją, ono przeżywa i w ten sposób odreagowuje, więc to nie ma takiego przełożenia, że kiedy dziecko jest agresywne, to zawsze chodzi o to, że ono się z taką treścią spotkało.
Nie iść w uproszczenia, ale jakiś tam trop może być do sprawdzenia.
No zdecydowanie. No, tak jak mówię też, to co dziecko małe, czy dziecko przedszkolne czy ze szkoły podstawowej robi na komputerze, robi w sieci, powinno być znajome rodzicom, tak? To znaczy, że gry, które się dobiera tym dzieciom, powinny być dostosowane do tego wieku, a nie gdzieś tam albo już jego koledzy grają, koleżanki, bo to jest taki częsty argument, tak? Że moi koledzy już grają, to ja też mogę. No nie możesz, bo to nie jest odpowiednie, twój kolega też nie powinien w to grać, bo to nie jest dla was, tak? Więc to dlatego zawsze warto kontrolować i dostosowywać do wieku.
A ciekawa jestem, dziewczyny, które macie młodsze rodzeństwo, czy wy troszeczkę też przyjmujecie taką rolę kontrolującą do tych młodszych?
Tak, ja zdecydowanie. Ja to jestem w sumie trochę drugą matką mojego brata.
Mów, jak to się robi w takiej relacji innej, pokoleniowej, nie rodzić dziecko tylko.
Ja przede wszystkim sprawdzam bratu, jak jesteśmy w sklepie, on chce sobie kupić grę, czy ja po prostu wiem więcej na temat tych gier, już po samym tytule, niż moi rodzice. Jestem w stanie stwierdzić, czy to jest odpowiednie dla 13-latka, czy jednak to, że tam jest plus 18 na tym opakowaniu, to naprawdę zawiera takie treści, ale odnosząc się właśnie do tej przemocy wszechobecnej i pornografii w internecie, od tego nie uciekniemy. To też nie możemy patrzeć w ten sposób, że trzeba zabronić dziecku, powiedzieć mu nie, to nie jest dla ciebie, bo tego nie, to się gdzieś tam w każdym momencie będzie pojawiać. I trzeba rozmawiać, trzeba tłumaczyć, bo zabraniając, uciekając od tego, wcale nie zrobimy lepiej. To gdzieś tam jest zawsze.
To pytanie też o to, jakie są rzeczywiście konkretne możliwości zabezpieczenia, tak? I czy w ogóle są?
Są. One są oczywiście trudne. Ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o
informatyczną stronę zagadnienia.
Tak, dokładnie. No, pytałam koleżanki, która jest terapeutą uzależnień. Ona mi powiedziała o programie, który pokazuje, jakby wysyła taki raport rodzicom, jakie strony dziecko odwiedza. On się chyba nazywa Beniamin, ten program, ale nie jestem pewna. Podejrzewam, że są różne inne zastępniki czy możliwości. Są kontrole rodzicielskie jakieś, które mają ograniczyć te strony przemocowe i pornograficzne, natomiast z tego co wiem jest taki problem, że trzeba je samemu włączyć i równie dobrze można je samemu wyłączyć, tak? Więc to może działać na młodsze dzieci, natomiast na pewno 13-latka nie powstrzyma, bo on często wie więcej niż rodzice, jak to wszystko obsługiwać, tak? Na pewno wie więcej ode mnie, więc tutaj to jest problem, że dzieci są bardziej rozwinięte technologicznie niż rodzice często.
To jest to, co Kasia powiedziała, ważne. Ja na pewno wiem lepiej, prawda, niż moi rodzice, czy ta gra jest dla 13-latka, czy nie jest. Daria, ty interweniujesz jakoś czasami w to młodsze rodzeństwo, co ono tam robi przy tym internecie? Wyłączasz komputer i mówisz, a teraz poczytaj.
Nie, raczej rozmawiam z nimi na temat tego, co jest w internecie, że nie należy robić takich rzeczy, na takie rzeczy trzeba uważać. Myślę, że rozmowa jest właśnie podstawowym środkiem zapobiegania takim rzeczom, bo jeśli się ufa drugiej osobie i się rozmawia z nią na taki temat, to wydaje mi się, że to może wiele dać.
Ale też ciekawa jestem, czy to może być taką wskazówką dla rodziców, żeby się też na przykład zainteresowali, co takiego fascynuje dzieci w tym świecie internetowym, czego szukają, jakich informacji, bo też może to być jakiś taki przyczynek do tego, żeby rozeznać się w takich pasjach swojego dziecka, czy zainteresowaniach, w jakim kierunku, bo może niekoniecznie tam wszystko jest złe.
No myślę, że absolutnie nie jest wszystko złe, jest dużo rzeczy dobrych i odcięcie się od internetu czy komputera, no cofnęłoby nas troszkę, tak? I to już się tego nie da zatrzymać i tutaj o tym nie można mówić. Natomiast no, jeśli chodzi o takie rzeczy, które mogą pomóc rodzinie, no to są właśnie gry, które można w ogóle wspólnie grać, tak? Są też gry, które w których włącza się aktywność fizyczną. Ja nie znam tych nazw, ja jestem w tym ograniczona, ale są to fajne zajęcia, gdzie można, nie wiem, pograć w tenisa wspólnie, zjeżdżać na nartach, tańczyć i tu się można powygłupiać razem przed telewizorem, więc to jest już coś, co też jednoczy i jakoś właśnie daje to poczucie bliskości, daje to poczucie bycia razem i spędzania czasu razem, który jest fajny i atrakcyjny dla dzieci. No pewnie już trudniej tutaj z nastolatkami robić te same gry, ale coś wspólnego na pewno da się wymyślić, zwłaszcza jeśli ma się wspólne zainteresowania, nie wiem, książki, muzykę czy coś innego, to na pewno może być miejscem spotkania już odchodząc od internetu, no to wyjście gdzieś razem, tak, do kina, do teatru czy do księgarni.
O funkcjonowaniu w sieci rozmawiamy dziś w programie Z Rodziną Mi do Twarzy. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.